Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Dziś porozmawiamy o nowych wyzwaniach demokracji, a właściwie o tym, co wynikło z ostatniej afery tak naprawdę dotyczącej Facebooka i takiej firmy, która się nazywa Cambridge Analytica. I pytanie o to, czy wobec tego wyzwania demokracja funkcjonuje tak jak do tej pory. Doktor Krzysztof Piekarski, Uniwersytet Gdański, moim rozmówcą.
Dzień dobry.
Bez konta na Facebooku, zdaje się.
Tak, mam taki trzemięźliwy, że tak powiem, stosunek do mediów elektronicznych.
No i jak się okazało, słusznie.
No i właśnie mogę powiedzieć, że coś mnie tam chyba powstrzymywało od angażowania się. No ale jak sądzę, no tak czy owak chyba jesteśmy skazani na te media i w tym sensie, jak sądzę, będziemy raczej musieli trochę bardziej refleksyjnie do tego podchodzić i jak widać wiele takich zagrożeń, które wcześniej gdzieś tam przemykały się cichaczem, no nagle staje się takim mięsem, który pokazuje, że świat się zmienia.
No tak, ale czy to nie jest po prostu stwierdzenie prostego faktu, że ludzie mają jakieś poglądy i w związku z tymi poglądami, jeśli uda się im dostarczyć określone informacje, to oni się w określony sposób zachowają. Czyli mówiąc najkrócej, jest to tak samo jak kiedyś, kiedy człowiek przychodził do kiosku Ruchu i kupował swoją ulubioną gazetę. Dokonywał też pewnego wyboru, takiego wstępnego, w związku z tym otrzymywał tam wiadomości, których się w tej gazecie, często politycznie sprofilowanej, mógł spodziewać.
No, to była taka, bym powiedział, rzemieślnicza trochę, taki element, który wpływał na naszą świadomość, czy takie pozycjonowanie się, w sensie również i politycznych wyborów, które co jakiś czas musieliśmy dokonywać. No dzisiaj się wydaje, że w ogóle jak gdyby świat się przeniósł w te media elektroniczne, które stały się też, no na przykładzie chociażby Facebooka, takim trochę ekshibicjonistycznym, bym powiedział, obszarem, w którym ludzie pokazują właściwie wszystko, co im duszy gra, co mają, co
no tak, ale tutaj, jeśli wierzyć w
psychologia
prawdę,
tutaj się...
No właśnie, ale jeśli wierzyć w prawdę o zbieraniu tych informacji przez Facebooka, właściwie przez firmy, które, mówiąc najkrócej, za akceptacją szefostwa Facebooka w tym internecie facebookowym grasowały. I jak się wydaje, bo taką ostatnią informację mamy, to Mark Zuckerberg potwierdził, że być może 2 miliardy 200 milionów ludzi została, mówiąc najkrócej, przez ten internet sprofilowanych. Czyli mówiąc najkrócej, mamy do czynienia z ludźmi, o których, teraz pytanie kto, ktoś wie bardzo dużo.
No czasami więcej niż oni sami o sobie.
Często także, dlatego że to nie są tylko i wyłącznie, tak jak w wypadku tego już głośnego historii Cambridge Analytica, nie mamy do czynienia z jakimś zabawą sondażową, psychologiczną, w której ludzie zaproszeni są do tego, żeby coś powiedzieli de facto o sobie, za to dowiedzą się o tym, jacy są, czy też jakie rzeczy ich interesują, a przy okazji te dane ściągnięte pozwolą na przykład tej firmie, mówiąc najkrócej, sprofilować działania polityczne, do których za chwilę przejdziemy, ale mamy do czynienia z sytuacją, w której no tak jak każdy uczestnik już w tej chwili tego rynku elektroniczno-medialnego, no mówiąc najkrócej, kiedy otwieramy komputer i w którym zdradzamy się, że to jesteśmy my, natychmiast otrzymujemy reklamy produktów, o których na przykład przez jakiś czas temu zaciągaliśmy informacje poprzez Google'a czy przez inną powszechną wyszukiwarkę. Mówiąc najkrócej, ten internet od nas wie już bardzo dużo. Do tej pory jednak byliśmy przekonani, że on jest takim anonimowym medium,
no,
prawda?
Neutralnym przynajmniej.
W każdym razie neutralnym. A gdy tymczasem teraz okazuje się, że być może tak nie jest.
No właśnie, no i właściwie ta cała, no w pewnym sensie afera, tak, pokazuje jak łatwo dzięki różnym aplikacjom i pomysłom, bym powiedział, firm, mniej czy bardziej, ale zbliżonych do imperium Zuckerberga, tak, jak łatwo po różnych, że tak powiem, lajkach, tak, jakichś takich odzywkach, no skompletować, czy doprowadzić do takiego sprofilowania, no tych, którzy tam się poruszają w tym swoim świecie. I jak sądzę, z tego wynikają jak gdyby takie konsekwencje, czy wręcz pokusy, tak, że muszą się pojawić jacyś z zewnątrz, którzy, bo sam Cuk, jak to tak w skrócie o nim się mówi, powiedział, że wymyślił dla 1/3 ludzkości obszar obszar, w którym może się jakoś tam prezentować, porozumiewać i tak dalej. I to jest za darmo, tak? No teraz, jeżeli ktoś chce z tego korzystać, no to oczywiście firmy reklamowe, no które jakby też zwietrzyły dla siebie jakiś tam element. No i przy okazji tych firm reklamowych nagle się okazuje, że można wstrzeliwać to, co jest interesujące dla takich jak Cambridge Analytica, tak? Czyli sobie popatrzymy, co lubią oglądać, czego nie lubią i skonstruujemy dzięki różnym tam algorytmom no jakieś wzorce, tak? I nagle się okazało, że jest to wartość, za którą ktoś, kto ma jakiś tam zbiór, tak, tych korzystających z Facebooka, no może dostać ogromne pieniądze.
No i może też przy pomocy tego instrumentu wygrywać wybory. Choć no, tutaj wróćmy w takim
to,
razie
ta
do
polityka
wyjścia.
Jakby na końcu się trochę pojawiła.
No ale tak, ale pierw byli rosyjscy trole, czyli był taka fabryka troli gdzieś tam właśnie w Rosji.
Petersburgu.
Gdzie tam przyjaciel Putina miał taką grupę ludzi, którzy tak naprawdę mieli wpływać na te wybory. To się stało głośne w wypadku ostatniego rozstrzygnięcia wyborczego w Stanach Zjednoczonych. Do tej pory różne bardzo poważne komisje i bardzo poważni prokuratorzy w Stanach
badają
Zjednoczonych.
Badają drugi rok już.
No właśnie, badają tę sprawę, choć mnie się też cały czas wydaje, no, pytanie, czy tak naprawdę mamy do czynienia z pierwszym takim wypadkiem. Nie tak dawno mieliśmy sytuację zupełnie innego rodzaju, czyli aferę w sprawie finansowania kampanii prezydenta Sarkoziego z takim prostym wpływem pod tytułem dostaję od dyktatora pewnego kraju pieniądze, a potem prowadzę dla niego jakąś tam politykę. To jest oczywiście zagrożenie dla demokracji, ale takie, które jesteśmy w stanie, mówiąc najkrócej, jeszcze jakoś zrozumieć. Czasem tu mamy do czynienia z taką sytuacją, której pojawia się jakaś taka ciemna siła. Pytanie, czy prawdziwa, bo ja cały czas zastanawiam się, czy przypadkiem nie wymyśliliśmy sobie takiego nowego czarnego luda trochę. I że możemy wytłumaczyć na przykład swoje niepowodzenia polityczne no tym, że tak naprawdę jacyś tam trolle albo jakaś tam właśnie Cambridge Analytica działała przeciwko nam. Niektórzy krytycy ostatnich porażek wyborczych właśnie, no mówiąc najkrócej, tych liberalnych polityków mówią, no tłumaczycie się przy pomocy tych właśnie tajemniczych sił, bo w rzeczywistości po prostu przestaliście trafiać do wyborców.
No, ale tu też się pojawia taki element, który chyba już został dosyć jakby w miarę poważnie rozebrany na części pierwsze, że lepiej się rozchodzą złe informacje, czy takie negatywne, że mają, bym powiedział, większe zainteresowanie, niż takie pozytywne snucie narracji, że chcemy wam dobrze zrobić coś tam jeszcze. I jakby się domyślamy, że ci trolle, tak, no właściwie wpuszczają, czy sączą taką, bym powiedział, wiedzę, która ma zdestruować drugą stronę, przeciwko której to jest wysyłane. Tak?
No tak, ale tutaj też przypomnijmy, że od momentu, kiedy pojawiła się ta propaganda, bym powiedział, no jakoś tam zorganizowana.
No, fake newsy, tak
zwane. No tak, ale fake newsy pojawiały się już w prasie bulwarowej amerykańskiej w XIX wieku. Potem zaczęły się pojawiać w mediach elektronicznych, czyli pierw w radiu, a potem w telewizji. Czasami te fake newsy są no takimi dość skomplikowanymi procesami, ale przypomnę, że mieliśmy do czynienia na przykład z taką bardzo głośną zupełnie historią, nie tak dawną zresztą, kiedy to prezydent W. Bush, który miał taki problem związany ze swoim udziałem w wojnie wietnamskiej, właściwie brakiem udziału w wojnie wietnamskiej, został zaatakowany przez media te dużego planu, które mówiły o tym, że, no mówiąc najkrócej, dekował się na tyłach, czyli w Gwardii Narodowej, gdzie był pilotem. Gdy tymczasem drugim, znacznie skuteczniejszą metodą niż tłumaczenie się przed tymi zarzutami mediów tego głównego nurtu, było tak naprawdę rozsyłanie z kolei informacji, które podważały bohaterstwo jego kontrkandydata. Przypomnę, że to był pan Kerry, który był realnym bohaterem wojny wietnamskiej, gdzie walczył jako żołnierz, młody oficer w czasie tej kampanii, ale pojawiały się w telewizji takie reklamy, no jak wiadomo, wszyscy są podzieleni, jakiś innych weteranów z Wietnamu, którzy mówili, że ten Kerry taki bohaterski to znowu nie był. Czyli mówiąc najkrócej, z jednej strony mieliśmy do czynienia z, mówiąc najkrócej, takim ważeniem charakterów dwóch kandydatów, ale z drugiej strony mieliśmy do czynienia też z oczernianiem jednego kandydata. Jak patrzymy na to już teraz z perspektywy historycznej, ewidentnie niesprawiedliwy.
No tak, ale też musimy mieć świadomość, że gdzieś od dekady właściwie media elektroniczne są instrumentem, bez którego chyba nie można wygrać wyborów. i właściwie to pole się coraz bardziej poszerza. Można by powiedzieć, że takie rękodzieło, jak to kiedyś mówiono, chodzenie door to door z ulotką kandydata, coś tam opowiadanie, to już właściwie nie istnieje i że w gruncie rzeczy no, trzeba mieć fachowców, tak? Te takie farmy tych troli, ludzi, którzy zajmują się, tak jak w tej nagranej rozmowie przez Channel 4, tak? Z tego Cambridge Analytica mówili, my wykopiemy każdego trupa z szafy, my zorganizujemy właściwie tą ciemną stronę, mimo że jej nie ma, tak? Także podstawimy, zmontujemy i w tym sensie, jak sądzę, szybkość, tak, docierania do tych odbiorców facebookowych już sprofilowanych tam różnych innych, no daje, bym powiedział, tak niesamowitego kopa czasami i tak zmienia jakieś przewidywania co do przebiegu tych wyborów, że sami jesteśmy zszokowani. No już nie chcę tam się specjalnie czepiać, bo to nie jest potwierdzone, tak, ale no w kilkunastu artykułach powiedziano, że odegrała Cambridge Analytica istotną rolę w wyborach w Europie Środkowo-Wschodniej.
No tak, ale sami najgłośniejszą historią, która tak naprawdę dotyczy, są wybory amerykańskie oraz brexitowe referendum w Wielkiej Brytanii, gdzie mieliśmy do czynienia też ze zjawiskiem, które z trudem, żeśmy pamiętam, interpretowali, dlatego że mieliśmy do czynienia z dużą pomyłką sondażowni.
No otóż to.
Prawda? Czyli mówiąc najkrócej, zaczęliśmy wieszać psy na tych sondażowniach, że one nie potrafią ocenić opinii wyborców. Teraz być może odpowiadamy na to pytanie, trudno oceniać opinię wyborców, jeśli tak naprawdę mamy do czynienia z ich kształtowaniem w sposób no, taki, który żeśmy opisywali, właśnie na ostatnią chwilę. Czyli mówiąc najkrócej, wypuszczenie w internecie sprofilowanej, czasami nieprawdziwej informacji w ostatniej chwili trafia do wyborców, którzy, mówiąc najkrócej, mentalnie są przygotowani, czy też gotowi na przyjęcie takiej informacji. Ja przypomnę, że takim fake newsem kampanii amerykańskiej była informacja, że papież Franciszek poparł prezydenta Trumpa. Absolutnie nieprawdziwa wiadomość, ale która zrobiła w internecie w ciągu ostatnich dni przed wyborami ogromną karierę. Zresztą docierała także do Polski, co najlepiej świadczy o tym, że nie wszystko w tych systemach, które funkcjonują w przestrzeni tych elektronicznych mediów działa dobrze. Ale mówiąc najkrócej, jak rozumiem, trafiało też do milionów wyborców amerykańskich i być może na przykład do tych, którzy są katolikami. I w związku z tym ta wiadomość, jeśli trafiała do katolików, to z pewnością robiła pozytywne wrażenie. Jeśli trafiałaby do protestantów, to no może byłoby zupełnie inaczej.
No właśnie.
Więc jeśli ta wiadomość była dobrze profilowana i trafiała tylko i wyłącznie do tych wyborców, dla których taka wiadomość była wartościowa, no to tylko dobrze świadczy o tym systemie, który potrafią zbudować te nowe agencje. Pytanie oczywiście, czy pozyskując informacje legalnie, czy nielegalnie.
No tu jest też taki problem, że pewnie protestantom trochę inaczej sprofilowaną na temat Trumpa oddawaną informację w sensie pozytywnym, że to jest nasz człowiek, tak? Ale no chciałbym tu powiedzieć, że to wszystko i tak człowiek się sprowadza do tego, że no, trzeba mieć wiedzę, tak, o tych wyborcach. Wiemy, że spore fragmenty właściwie do ostatniego dnia nie wiedzą, jak zagłosować. I w tym sensie też jak popatrzymy na te pomyłki sondażowni, one to robią z dużym pietyzmem, zakładam, dosyć dokładnie, przedstawiają jakby w sensie tam możliwie prawie blisko 100%, tak, te postawy wyborcze. Nagle się okazuje, że w ciągu tygodnia to może się radykalnie odmienić i później jest ten szok taki poznawczy.
No, no tak, ale tutaj pojawia się też zupełnie nowa dziedzina. Otóż okazuje się, że istnieją pewne nowe grupy obywateli, które jesteśmy w stanie pobudzić, mówiąc najkrócej, tak, w ostatniej chwili, które na przykład do tej pory albo opowiadały się po przeciwnej stronie, albo w ogóle na przykład nie uczestniczyły w wyborach i one są na przykład nadreprezentowane w tym ostatnim akcie wyborczym właśnie dlatego, że potrafiliśmy do nich trafić jakąś wiadomością, teraz pytanie prawdziwą czy nieprawdziwą, która ich pobudza, skłania do tego nadreprezentatywnego udziału w wyborach, a co za tym idzie, no jakby to ładnie powiedzieć, takiego zachowania, jakiego oczekują ci, którzy tymi wyborami manipulują.
No tak, ale to jest też taka, bym powiedział, bajka, czy legenda, czy mit, o którym marzą partie polityczne. Jak zmobilizować tych, którzy nie chodzą, tak? I nagle się okazuje, że te takie jakby ścieżki dojścia do tego, żeby w ogóle mieli ochotę wyjść, No okazuje się dosyć łatwy w dzisiejszych czasach, tak? No podpuścimy ich, coś im tam jeszcze obiecamy, damy i pójdą. I w tym momencie, jak sądzę, jest to taki element, który no ma ten walor rozstrzygający, bo jeżeli przyglądniemy się tam rozkładowi uczestnictwa, tak? No to on tam gdzieś w granicach 50%+, tak? No czyli jakieś 30 w ogóle nie chodzi, no i ale jak pójdzie, to może zmienić cały układ i wszystko. I już jak się domyślamy, no Trump formalnie miał mniej głosów niż Hillary Clinton, tak? Ale jak wiemy, tam system amerykański oznacza, że elektorzy przynoszą...
No to prawda, no ale nagle się okazało, że trafił do pewnej grupy wyborców w tych stanach, które do tej pory uchodziły za stany, no mówiąc najkrócej, demokratyczne, z pewnym przesłaniem. No i teraz pytanie, czy to było legalne, czy nielegalne, czy te działania mieściły się w tych elementach demokracji, a może po prostu chodzi o to, żebyśmy wszyscy, a w domyśle wszystkie strony politycznego sporu, dysponowali tymi danymi, którymi dysponuje, no właśnie, na przykład taka firma jak Cambridge Analytica, czy też którymi dysponuje pan Mark Zuckerberg w swoim Facebooku, i wtedy tak naprawdę ten akt wyborczy, mówiąc najkrócej, nie będzie już zakłócany przez tego rodzaju działanie, tylko po prostu wszystkie strony będą miały równe szanse. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy po chwili przerwy.
Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Wojciech Sulecinski, witam Państwa ponownie. Przypominam, że moim gościem jest dr Krzysztof Piekarski z Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawiamy o tym, czy tego rodzaju działania, jak te, które podjęła firma Cambridge Analytica przy pomocy danych zdobywanych w Facebooku, czy też podejmują rosyjscy trolle, znani ostatnio i popularni we wszystkich, jakby to powiedzieć, kolejnych kampaniach wyborczych odbywających się na Zachodzie, gdzie coraz częściej udowadnia się, że wpływali oni na wynik wyborów, rzeczywiście może zakłócić funkcjonowanie liberalnej demokracji świata zachodniego. Czy w rzeczywistości nie jest to tylko takie nasze narzekactwo, że trochę, mówiąc najkrócej, politycy nie są w stanie nadążyć za nowymi technologiami? A z drugiej strony mam pytanie do pana jako też badacza społecznego, czyli człowieka, którego tego rodzaju dane interesuje. Czy pan przypadkiem nie zazdrości przypadkiem tym ludziom z Cambridge Analytica takiej wiedzy na temat społeczeństwa, tego społeczeństwa zresztą politycznie aktywnego, którą oni uzyskali dzięki tego rodzaju aplikacjom, które funkcjonują na przykład właśnie w Facebooku?
No zazdrościć można, ale właściwie no to instrumentarium, można by powiedzieć, no na tyle zaciemnia, tak, jak gdyby realne takie afiliacje polityczne, że po wyborach można by powiedzieć, że ta część, która wzięła udział, gdzieś tam się dalej usuwa w cień i w ogóle się polityką nie interesuje, ale no w gruncie rzeczy tu jest ważny ten czynnik mobilizacyjny, jak myślę.
To prawda, no ale z drugiej strony to w tym wypadku jest to w tym sensie ciekawe, że tym razem nie pytamy ludzi, jakie mają opinie na temat, nie wiem, dwóch stron politycznego sporu, albo na temat głównych problemów, które te dwie strony politycznego sporu podejmują, tylko w rzeczywistości interesują nas opinie o świecie tych ludzi znacznie bardziej drugiego, trzeciego czy czwartego rzędu z punktu widzenia polityki. Bo w rzeczywistości to treści, które dotyczą właśnie tych zapatrywań, odpowiednio sprofilowane i dostarczone tym ludziom, wpływają na ich wybory polityczne.
No, jak sądzę, to jest też taki element, który tak nie do końca jest dla nas zrozumiały. Właściwie, dlaczego oni wychodzą? Co takiego, mimo, bym powiedział, takich elementów, które wydają się pierwszoplanowe, tak? Skłania ich do jednak oddania tego głosu. Mi się wydaje, że można się zgodzić z dużą częścią analityków, jak gdyby w ogóle postaw politycznych i tak dalej, że jakaś narracja liberalna, taka mocno poprawnościowa, już się przejadła, tak? Chcą takich zero-jedynkowych informacji, bardzo ostro od razu profilujących i też coś takiego, co jest nazywane, jesteśmy kontra światu, w którym przyszło nam żyć.
No tak, ale tutaj tak naprawdę to te główne siły polityczne, czyli mówiąc najkrócej, jakaś socjaldemokracja i jakaś chadecja, czy też jakaś prawica i jakaś lewica, patrząc na to kryteriami, powiedzmy, że dawnego świata, tego, który się pewnie gdzieś skończył w latach 90. ubiegłego stulecia, mówię już ubiegłego stulecia, bo czas szybko biegnie, no, to odnoszę takie wrażenie, że wtedy po raz ostatni mieliśmy do czynienia z tak prostym i klarownym podziałem politycznym w tych głównych demokracjach świata. Wtedy zresztą pojawił się pewien problem, jakim było zlewanie się tych programów, tych dwóch ugrupowań. Mm-hmm. Mówiąc najkrócej, mieliśmy polityków, którzy...
Brak wyrazistości. Tak.
No właśnie, którzy szli do centrum. Mówiąc najkrócej, tutaj z całą pewnością takim politykiem był prezydent Clinton, z takim politykiem był Tony Blair w Wielkiej Brytanii, czy kanclerz Schroeder w Niemczech. Mm-hmm. To byli tacy charakterystyczni politycy,
konstruowali jakąś nową ideologię, taką trzecią drogę.
Prawda. To prawda. Właśnie. No i efekt był tego taki, że te podziały polityczne się zatarły. I nagle się okazało, że wyjściem dla tych polityków nowej generacji, tych generacji lat 2000, no, była znacznie większa wyrazistość i szukanie jakby tych głosów politycznych, mówiąc najkrócej, poza tym prostym politycznym podziałem, który trochę ludzi znudził. Znaczy, wyborcy, którzy do tej pory po prostu najzwyczajniej w świecie ubierali często na całe życie koszulki owej socjaldemokracji albo tej chadecji, trwali przy tym wyborze, odnoszę wrażenie, w następnym pokoleniu się tym znudzili. To pokolenie dziadków i rodziców było tak jasno jakby podzielone politycznie.
No to widać jakby na takich, jakby to powiedzieć, rozstrzygnięciach wyborów w wielu krajach uznanych za takie stare, poukładane demokracje. No we Francji też ta partia kontr, bym powiedział, systemowa, tak, z Marine Le Pen na czele, w Niemczech Pegida, Alternative für Deutschland. No nagle się okazuje, że wbrew takim też odczuciom trochę z takiej psychologii społecznej, że Niemcy są tak poukładanym narodem, że to ich nie rusza. Tak nagle się okazuje, że Alternative für Deutschland uzyskuje no, taki wynik, z którym się trzeba liczyć, tak?
No to prawda, ale mamy do czynienia praktycznie
rzecz biorąc... I to widać, że w wielu innych krajach,
że... Pierwszym takim krajem, którym padł ten podział, była tak naprawdę zdarzenie nie z tej płaszczyzny, o której mówimy, tylko, mówiąc najkrócej, wielka afera korupcyjna, czyli przypomnę przykład włoski, gdzie tak naprawdę ten podział polityczny na tradycyjną chadecję, a właśnie i na socjaldemokrację, czy też na republikanów, zmienił się, jakby to powiedzieć, za sprawą, mówiąc najkrócej, wielkiej afery i właściwie też
Bettino
próby...
Craxi słynny.
No właśnie, ale no też właśnie. I też za sprawą próby oczyszczenia życia publicznego. Okazało się, że owe oczyszczenie doprowadziło do sytuacji, w której to partia postfaszystowska i partia postkomunistyczna były jedynymi na scenie politycznej, które stały się nośnikami nowej ideologii. Ale to był dopiero początek. Potem nagle się okazało, że te próby konstruowania tych koalicji lewicowej i prawicowej w oparciu o te...
Promowały Berlusconiego na przykład.
No właśnie, wykreowały jakby zjawisko zupełnie nowe, bo teraz mamy Berlusconiego, a teraz mamy już kolejny nowy etap, no czyli właśnie. Ruch pięciu gwiazd, który, no mówiąc najkrócej, jeśli mielibyśmy powiedzieć, czy on jest ruchem prawicowym czy lewicowym, to mówiąc najkrócej, nie mielibyśmy żadnych wskaźników, żeby to tak określić. On jest zbudowany i teraz może to jest nowa demokracja, z którą się powinniśmy nie tylko pogodzić, ale być może ją chwalić. On jest zbudowany przez pryzmat oczekiwań ludzi. Czyli mówiąc najkrócej, partia polityczna powstaje trochę tak, jakbyśmy, mówiąc najkrócej, wybierali sobie z menu.
Trochę tego.
I pojawiają się politycy, którzy są na tyle flexible, że tak naprawdę urządzają nam taką demokrację à la carte. Czyli oni się jakoś nazywają, jakoś są zorganizowani, ale tak naprawdę oni nie deklarują jakichś swoich wyraźnych poglądów politycznych, tylko mówią, dostosowujemy się do was. Spełnimy wasze oczekiwania. No czymż innym jest to demokracja Twitterowa prezydenta Trumpa, który mówiąc najkrócej wyraża swoje opinie, ale też, co by nie powiedzieć, wsłuchuje się w opinię Amerykanów.
No tak, to ten słynny pas rdzy, jak to mówiono, kiedyś tam zapomniany, tak nagle odkopany przez Trumpa jako adresat, tak, do którego śle, że będzie budował mur, koniec z tym tam, koniec z tamtym, a jeszcze pomysły na ochronę zdrowia, to już w ogóle socjalizm i tak dalej. W tym sensie też jak popatrzymy, no we Włoszech ten galimatias od schyłku XX wieku właściwie trwa. No te takie returny Berlusconiego ciągle jako zbawiciela pięknej Italii.
Choć ja odnoszę cały czas wrażenie, że w tej chwili zaczynamy patrzeć na Berlusconiego jako na symbol stabilności.
No.
Dlatego, że to co zdarzyło się ostatnio jest jeszcze bardziej ciekawe, dlatego, że jeśli zwycięzcami tej kampanii wyborczej, o czym zresztą w jednym z poprzednich programów żeśmy rozmawiali, jest właśnie Ruch Pięciu Gwiazd i Liga Lombardska, która też już nie jest tylko ugrupowaniem separatystycznym, który jest raczej właśnie ugrupowaniem, które też zostało jakby być przebudowane à la carte, no to mamy do czynienia po prostu z nowym etapem demokracji.
No tak, ale
tak ten etap, można by powiedzieć, dostrzegamy, tak, że pojawiło się jakieś nowum, które jeszcze jest takie bezkształtne, trochę amorficzne, ale w którym kierunku zacznie się konstruować, bym powiedział, już w sensie instytucjonalnym i co z tego ma wyniknąć, to jeszcze nie wiemy.
No tak, no ale to może w takim razie, jeśli miałbym pudzić wodze fantazji, to jeśli na przykład byłoby tak, że o tym społeczeństwie, które jest wokół nas, wiemy coraz więcej. Mhm. No właśnie, choćby poprzez takie rzeczy, jakowe aplikacje na Facebooku. Tyle tylko, że już ten dostęp do nich jest, no powiedzmy, że w miarę wyrównany i wszyscy mogą tak naprawdę tymi danymi dysponować. To czy może ta przedstawicielska demokracja z tymi swoimi instytucjami nie jest po prostu szalenie anachroniczna? Może po prostu najzwyczajniej w świecie mamy do czynienia z czasami, w których przy pomocy klikania na internecie aplikacji i lajkowania powinniśmy tak naprawdę, mówiąc najkrócej, dawać swoje poparcie no właśnie jakimś pomysłom czy jakimś ideałom i mielibyśmy do czynienia z taką powiedzmy szwajcarską demokracją referendalną, tylko że na poziomie elektronicznym i najzwyczajniej w świecie po prostu politycy, a może nawet bym powiedział bezduszne maszyny, pytałyby nas po prostu parę razy dziennie, jakiego dokonujemy wyboru i w oparciu o to, co klikniemy, a może nawet poprzez to, co on te maszyny o nas wiedzą, podejmowano by najważniejsze decyzje polityczne.
No to się okazuje, że rok 1984 Orwella to był wstęp do tego,
tak naprawdę był
co,
to
w którym kierunku kierunku ten świat pójdzie. No obecnie widzimy na przykład, parę lat temu były modne, nie wiem, no trochę dzisiaj mniej, ten mobbing flash, tak? Zwołujemy się nagle, patrzymy, że da się zebrać kilka tysięcy ludzi nagle w jednym miejscu, tak? I oni się też zbierają w jakimś tam celu, no coś chcą zrobić i to pokazuje, jakie są teraz sposoby mobilizowania, tak? I być może, no to, co tu roztoczyłeś jako taki, bym powiedział, pomysł na przyszłość, ma ręce i nogi, no jak wiemy, na przykład Norwegia rezygnuje z pieniędzy, będą tylko karty płatnicze. No co za problem jeszcze tam dać chip, który by oznaczał, że głosuje na tego i w ogóle dawałoby się to wszystko całkiem inaczej załatwić. Stąd też jakby taka teza, że może ten anachroniczny system instytucji wypracowanych od XIX wieku przez państwa narodowe, plus wybory, plus partie polityczne, mobilizacja elektoratu i tak dalej, wykorzystanie praw politycznych i zmuszenie obywateli do dawania nam władzy, no być może się kończy, no, a musi albo co najmniej inną formę przybrać te wybory. I w tym sensie to jest, bym powiedział, patrząc po tych ostatnich wyczynach, tak, obarczone taką dozą, bym powiedział, manipulacji sporą, tak. To jest podstawowa obawa, no stąd też, jak widzimy, dyskusje i kajanie się Cuka, tak, który mówi, że przeprasza, że wprowadzą jakieś tam reglamentacje dostępu, nie wiem, będą filtrować i tak dalej, pokazuje, że coś jeszcze jest niedopracowane, ale jeżeli to pójdzie w tym kierunku, no to może wypracujemy jakąś inną formę.
No tak, ale to w takim razie wróćmy do przykładu brytyjskiego, bo teraz żeśmy trochę puścili wodę fantazji, pod moje dyktando, to zgadzam się, ale wróćmy do przykładu brytyjskiego. Mieliśmy do czynienia z moim zdaniem bardzo głębokim rozejściem się brytyjskiej opinii publicznej. Być może trochę sterowanej przez tych rosyjskich trolli, czy też przez jakieś agencje, ale jednak rozejściem się opinii brytyjskiej publicznej od, mówiąc najkrócej, brytyjskiego życia politycznego. Bo jest pewnym paradoksem, że jeśli popatrzeć na przekonania parlamentarzystów brytyjskich trzech głównych ugrupowań, i to zarówno w tym parlamencie, który jest teraz, jak i tym poprzednim, to większość tych polityków aktywnie uczestniczących w życiu politycznym była za pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Więc jeśli dwie główne partie polityczne miały swoje frakcje eurosceptyczne, ale tak naprawdę, mówiąc najkrócej, in gremio były za pozostaniem w tym organizmie politycznym, a trzecia partia polityczna, czyli brytyjscy socjaldemokraci, no była, mówiąc najkrócej, jeszcze euroentuzjastyczna, a jedyne ugrupowanie, które było przeciwne, było pewną efemerydą, która notabene zwinęła się po tym referendum, no to jak w takim razie analizować życie publiczne, to partyjne, oraz opinię ludzką. Czy może to jest tak, że dlatego musimy zacząć puszczać wozę fantazji i rozmawiać na temat tego, jak na nowo wymyślić sposób funkcjonowania państw, bo najzwyczajniej w świecie politycy i życie polityczne zdecydowanie zaczęło nie nadążać w tych kluczowych sprawach za, mówiąc najkrócej, opiniami ludzkimi i ludzkimi przekonaniami, nawet jeśli uważamy, że były one jakoś, mówiąc najkrócej, manipulowane.
No z tego też wynika, że no, gdybyśmy tak pozostali przy takiej klasyce, tak, że każda partia buduje struktury, które gdzieś tam sięgają do gmin, na dół. I właściwie przesył informacji, co myślą ludzie, czego oczekują i tak dalej, no być może jest już nieprawdziwy, tak? No czyli to z tym Brexitem. No jak pamiętam, gdzieś tam około pierwszej w nocy Wielka Brytania pozostaje. Budzę się rano i Wielka Brytania wyszła, tak? Czyli gdzieś tam był jakiś wysyp głosów, który jakby zachwiał te proporcje, tak? I oczywiście no możemy się zastanawiać, co takiego się stało, tym bardziej, że większość tych, jakby to powiedzieć, orędowników wyjścia, tak? No dzisiaj ma co najmniej mieszane uczucia i Boris Johnson i inni, no, że tak powiem, nawet Theresa May próbowała zbadać taką sytuację, czy dałoby się przeprowadzić jeszcze jedno referendum, które by pozwoliło jakby zmienić, tak, tą decyzję, ale chyba z tego wynika też jedno, że no, tak nieoczekiwany wynik tego referendum no, sprawił, że trzeba teraz sobie z tym poradzić, a skutki tego być może Anglicy odczują no, za parę lat dosyć ewidentnie i wtedy chyba no, jakaś część może zacznie, nie wiem, analizować, dlaczego to tak poszło i właściwie co sprawiło, czy jacy ludzie no, mogą być uważani za sprawców tego Brexitu.
No tak, ale to jest właśnie ta dyskusja, która się teraz toczy, ale no moim zdaniem ona dotyczy raczej brytyjskich elit. Tymczasem odnoszę wrażenie, że brytyjska opinia publiczna nadal, która jest podzielona mniej więcej 50
wszystkie
na 50.
Elity polityczne w każdym kraju mają problem, jak to się ładnie mówi, oderwania się od rzeczywistości, tak? Mniejszy albo czy
też,
większy.
Albo też sytuacji, w której tak naprawdę nie mają oni dzisiaj już wyłącznie na, mówiąc najkrócej, dialog społeczny. Po pierwsze, ludzie komunikują się z mediami, które często im schlebiają.
To albo przypomnę, sami budują te media. Tak?
Albo właśnie, no to właśnie, teraz wracamy do Facebooka i do innych rzeczy, sami budują te media i one są, mówiąc najkrócej, niezależnie od owych aplikacji, o których zaczęliśmy mówić, budowane na obraz i podobieństwo swojego klienta. Mówiąc najkrócej, sięgamy do internetu po wiadomości, które potwierdzają nasze poglądy i przekonania w różnych sprawach. To są, mówiąc najkrócej, media schlebiające.
No ale też budujemy świat, w którym tylko my znamy klucze i wytrychy, tak? Porozumiewania się, który jest no, na tyle jakby osobny, no nie wiem, już nie chcę wracać do, trochę to jest banalne, do tego Matrixa, tak? No czyli politycy budują sobie swój świat, w którym jak sądzą reguły i zasady dalej jakoś tam obowiązują, tak? A nagle stykają się ze światem, który jest równoległy i który się posługuje całkiem innymi zasadami i kategoriami, który właściwie patrzy na ten świat polityków z coraz większym rozdrażnieniem, tak, nieskrywanym już często, mówiąc, odejdźcie, dajcie nam spokój, my sobie sami poukładamy.
No to w takim razie, jeśli tam 10 kwietnia odbędzie się to przesłuchanie Marka Zuckerberga, który tam wytłumaczy, no, że tak naprawdę Facebook jest niewinny. Ale z drugiej strony politycy, szczególnie tej przegranej strony, czyli mówiąc najkrócej, Partia Demokratyczna w Stanach Zjednoczonych, czy też sympatycy Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii, czy też innych przegranych spraw, które w międzyczasie się rozegrały w Europie. No, pozostaną jedynie z, po prostu z takim przekonaniem, że trochę nas ograno. I że następnym razem trzeba po prostu
lepiej się przygotować,
ale to oznaczać nie będzie tak naprawdę lepsze wsłuchiwanie się w opinie społeczne w tych kluczowych sprawach, które sami im podsuwamy, tylko że być może równie
ciekawe instrumenty,
które mogą skłonić ludzi do decyzji politycznych, posługując się wcale nie argumentacją polityczną, tylko tak naprawdę uprzedzeniami, całą masą wiedzy, o różnych innych sprawach. Czyli mówiąc najkrócej, może się okazać, że pokazywanie naszego bohatera z kotkiem jest lepsze niż pokazywanie go z pieskiem, albo na przykład, co ciekawe, pokazywanie miłośnikom kotów naszego bohatera politycznego z kotkiem, a tych, którzy lubią pieski, z pieskiem. No. I nie pokazywaniem tego drugiego zdjęcia.
Jutro mamy wybory na Węgrzech. który Orban jest też mistrzem jakby w stosowaniu takiego, bym powiedział, negatywnego obrazu świata otaczającego Węgry. Tak?
To prawda, choć z drugiej strony odnoszę wrażenie, że przykład węgierski jest znacznie bardziej podstawowy, klasyczny i bardziej będzie o XIX-wieczny.
No skala tam 10 milionów Węgrów to jeszcze nie jest tragedia. Tak?
To prawda, ale też odnoszę takie wrażenie, że dyskusja polityczna na Węgrzech toczy się jednak, co by mi powiedzieć, w sposób taki będzie bardziej klasyczny. Jeśli nawet można powiedzieć, że Viktor Orban w pewnych sprawach jest demagogiem, to odnoszę takie wrażenie, że jest demagogiem klasycznym. Jest takim,
elastycznym.
Zresztą politykiem, który ewoluował od poglądów liberalnych do poglądów konserwatywnych, właściwie na naszych oczach.
No ale ma też Jobbik, z którym musi trochę konkurować.
Co zabawne, dzisiaj jest ugrupowaniem Jobbik, które próbuje znajdować centrum, co ciekawe, bo w tej kampanii nie wyklucza Jobbik koalicji z ugrupowaniami liberalnymi i socjalistycznymi, bo mówiąc najkrócej, wszyscy próbują się przeciwstawić Viktorowi Orbanowi. Ale to już nie chcę o tym wspominać. Za tydzień pewnie będziemy mówili o wynikach wyborów na Węgrzech, choć chyba się niespodzianki nikt nie spodziewa.
Cudów nie będzie, Brexitu nie będzie.
No właśnie, no to w takim razie wróćmy do tego, o czym żeśmy rozmawiali. Czyli mówiąc najkrócej tego, czy to instytucje demokratyczne powinny nadążać za tą rewolucją cyfrową, która się dokonuje i tym nowym sposobem myślenia, czy też tak naprawdę będziemy mieli tylko taką sytuację, w której politycy będą wynajmować kolejne firmy w rodzaju Cambridge Analytica, albo też korzystać z takich sztabów jak te, które funkcjonują dla Władimira Putina i wyborcy będą, mówiąc najkrócej, jeszcze w większym stopniu manipulowani, tyle tylko, że być może, tak jak na tej paczce papierosów, wywiesimy taki bardzo duży plakat. Pamiętajcie, że jak się zbliżają wybory, to wszyscy będziemy manipulować i tak naprawdę nie ufajcie mediom, z których korzystacie.
Czyli zostańcie w domu.
No właśnie, no ale pytanie...
Wydaje się, że to już jest chyba nieodwołalne, że każda partia polityczna musi zainteresować się, tak, tymi platformami społecznościowymi. Nie ma siły. Problem jest tylko w skali i jakiego rzędu pieniądze są w stanie zaangażować. No jeżeli chcą realnie walczyć o władzę, to te ostatnie wydarzenia pokazują, że niekoniecznie muszą być to zewnętrzne firmy jak TCA, tak? Cambridge Analytica czy tam różne inne farmy. No można to zrobić we własnym zakresie. No, kiedyś przynajmniej w Polsce wołano tak zwane think tanki partyjne, tak? Budujmy tam coś. No jak wiemy, partie lubią dostawać pieniądze, ale wydawać na takie, bym powiedział, nowoczesne instrumenty niekoniecznie. Stąd, jak sądzę, takie będą zlecenia zewnętrzne, a tu tych PR-owskich firm korzystających z tych zasobów Facebooka, nie wiem, tam Gogli i tak dalej i różnych tam innych, bym powiedział, platform jest sporo, tak? Oni są w stanie dać każde pieniądze, bo wiedzą, że zarobią w krótkim czasie też ogromne pieniądze, tak? To są setki milionów.
Czy to w takim razie po prostu jest nowy instrument, tak jak kiedyś tak. Prasa, radio i telewizja i w rzeczywistości nic się nie zmienia w życiu politycznym?
No już nie chcę tu przywoływać Adolfa Hitlera, który pierwszy wykorzystał przekazy radiowe i latał po Niemczech, w ciągu dnia kilkanaście wiecy obsługiwał, co mu dało zwycięstwo tak de facto, tak? No teraz widzimy, że takie, bym powiedział, rękodzieło oparte na takich starych jakichś receptach i przepisach, no daje jakiś tam fragment, tak? Ale to nigdy nie będzie trampoliną do władzy. No tu trzeba całkiem inne metody. Jak się okazuje, dla niektórych partii jest to taki element, że są gotowi dać każde pieniądze i właściwie trochę też stracić twarzy przy okazji. Byleby wygrać, tak?
No tak, no ale to w takim razie wróćmy jeszcze do tego wątku, który jest jakby pokrewny, ale który parokrotnie pojawiał się w toku naszej rozmowy, ale który moim zdaniem jednak jest taki, którego akceptować nie możemy. Znaczy, jeśli wierzyć, że na przykład taki Władimir Putin przy pomocy czegoś takiego jest w stanie wpływać w wybory nie we własnym kraju, choć pewnie też wpływa jakoś na wybory Rosjan, choć myślę, że wszyscy potwierdzają, że on już te społeczeństwo na tyle wychował, że praktycznie rzecz biorąc rozstrzygnięcia wyborcze są tam, no mówiąc najkrócej, niezaskakujące.
No rzeź kontrkandydatów też daje.
To prawda, no ale to w takim razie czy nie jest jednak niepokojąca sytuacja, w której przy pomocy tego nowego instrumentarium jakiś inny kraj może wpływać w znaczący sposób na wybory w innym kraju.
No mi się wydaje, że taką trochę terapią szokową jest to, że nagle Rosja jest dużym graczem na tym rynku wpływania na wybory w innych krajach, tak? Często dalekich od niej. Kiedyś zawsze sądzono, że Rosja jest zapóźniona jak gdyby w tym obszarze, tak? Że to Amerykanie, Europa Zachodnia, hakerzy i tak dalej. No nagle się okazuje, że znaleźli kontrpartnera, który w takim samym stopniu, a jeżeli byśmy mogli powiedzieć często nawet lepiej niż oni, wykorzystuje to i pokazuje, że my też możemy. Oczywiście no nie ma twardych dowodów. Co jakiś czas ktoś mówi, no pokażcie, tak? I w tym sensie, jak sądzę, no dochodzimy do tego, że to są tak głęboko ukryte te elementy, w jakiej skali, w jakim stopniu wykorzystanie tych wszystkich danych wpłynęło na wybory, że się dużo domyślamy, ale też tak na 100% nie jesteśmy jakby skłonni tak przyjąć, że to akurat tak się potoczyło, że gdzieś tam jeszcze jakieś kolejne dno. Być może to jest też pochodna globalizowania się świata. No wszyscy już mają opanowane te metody i będą je stosować w zależności od jakichś tam własnych, bym powiedział, potrzeb politycznych, tak, które uważają za niezbędne kogoś tam zgnębić i odegrać się za jakieś tam, nie wiem, klęski czy nieporozumienia. Także w tym sensie to nie tylko, bym powiedział, ten świat postrosyjski, tak, to wykorzystuje, ale ja sądzę, że Amerykanie to dosyć skrzętnie robią, Japończycy, Chińczycy, wszyscy, tak, no możemy każdego oskarżyć de facto.
No to prawda, tylko że problem polega na jednej rzeczy, że kiedy, nie wiem, w czasach naszej młodości wolna Europa nadawała do zniewolonego świata, to mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju, mówiąc najkrócej oczywiście, kalkulacją polityczną, ale też z punktu widzenia tego zniewolonego świata mieliśmy do czynienia no, z nadzieją na to, że to wolne słowo cokolwiek będzie znaczyło. Tymczasem tu mamy jakby trochę jednak do czynienia z zaprzeczeniem owego wolnego słowa, dlatego że to nie jest trochę tak, że...
No ta mowa nienawiści bardziej tutaj płynie, tak?
No właśnie.
Taka konfrontacyjna raczej, tak?
Albo też treści, które są sprofilowane w taki sposób, które wprost nie mówią nam o niczym, ale w rzeczywistości mają wpływać na nasze wybory polityczne.
I na emocje od razu.
I na emocje, tak naprawdę nie informując nas o tym, że w rzeczywistości rozmawiamy o polityce.
No tak, ale też nie informując, co jest prawdą, a co jest zmyśleniem, tak?
To prawda.
No i jak wiemy, no taką karierę robią prześmiewcze memy, gdzie można wszystko wstrzelić i każdy bombot, czy tam coś na tle jakiegoś mówcy, którego nie podejrzewamy, że w ogóle to powiedział, tak? No coś takiego jest zbudowane właśnie w tym przekazie, tak, do tych ludzi, no którzy też nie mają od razu instrumentów, żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście miało miejsce.
Ale nawet odnoszę takie wrażenie, że często nie tylko, że nie mają instrumentów, ale tak naprawdę nigdy nikt ich nie nauczył, że można w to wątpić.
No też... No a jakby to powiedzieć, wątpienie jest podstawą myślenia, tak?
To prawda, no ale to jest takie przekonanie, że jeśli wyczytałem coś w internecie, no to jest prawda. jakiś pewnik, jakaś prawda. Być może subiektywna, ale prawda.
Jak wiemy, tytuły prasowe mają taką odpowiedzialność, tak? Za to, co rzucą farbą drukarską, muszą to mieć sprawdzone na maksa, bo mogą zostać oskarżone o sianie. Tu gdzieś ta anonimowość powoduje, że bardzo trudno wyłapać, skąd to w ogóle wyszło, tak? Te słynne farmy troli anonimowo wstrzeliwują i że trudno się połapać, z której strony to przyszło, kto jest autorem.
Ze wschodu czy z zachodu?
No nawet się wynajmuje ludzi, którzy mają, powiedział, taką wyobraźnię, że konstruują te fake newsy, no taśmowo wręcz, tak? I czym głupsze i bym powiedział bardziej nienawistne, tym lepiej, tak?
No właśnie, no zobaczymy, jak to wszystko będzie kolejno wpływało na demokrację, choć ja muszę powiedzieć szczerze, że
zagrożona jest.
To prawda. I choć ja odnoszę wrażenie, że z tego narzekania i tak nic nie wyniknie, bo w rzeczywistości to życie samo rozstrzygnie te sprawy i tak naprawdę z tego narzekania niewiele wyniknie. Choć z drugiej strony, no rzeczywiście odnoszę wrażenie, że świat próbuje reagować na to klasycznie, czyli mówiąc najkrócej, zwołując kolejne komisje i kolejne grupy robocze, które mają a to przesłuchiwać pana Zuckerberga, a tutaj albo też działać w taki sposób, żeby powstrzymać Władimira Putina w jego działaniach, ale odnoszę wrażenie, że to jest po prostu zwyczajnie niemożliwe. Doktor Krzysztof Piekarski z Uniwersytetu Gdańskiego był moim gościem. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Do widzenia.